ojciec Pio, wierny naśladowca świętego Franciszka z Asyżu. Audycja księdza Krzysztofa Ślicznego, diecezjalnego asystenta grup modlitwy ojca Pio.
Witam bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu ze świętym ojcem Pio, który przyglądał się życiu z różnych dzieł, z różnych konferencji ascetycznych, w życiu swojego ojca, założyciela zakonu, świętego Franciszka. W listach swoich zawsze próbował przemycić jakąś myśl, jakieś coś, co miało być tym znakiem. Jest uczniem biedaczyny z Asyżu. List, który za chwilkę przeczytam, jest listem, który ojciec Pio napisał do, podobnie jak poprzedni list, do nowicjuszy kapucyńskich. Jest to list młodego kapłana, który ojciec Pio pisał San Giovanni Rotondo 23 marca 1918 roku, a więc kapłan z 8-letnim stażem, ale jakże już szlachetny, jakże otwarty. Posłuchajmy, o czym pisze ojciec Pio w liście do nowicjuszy. Moi najdrożsi synowie, Pan niech wam błogosławi i niech wam wynagrodzi za uczucia, jakie do mnie żywicie i te okazane mi przez Perrottiego. Boże miłosierdzie, niech sprawi, aby spełniły się wasze pragnienia względem mnie oraz by Bóg obdarzył was całkowitym zwycięstwem nad nieprzyjacielem, którego wcale nie musicie się bać, gdyż Bóg jest wierny i nie pozwoli, abyście pozostali uciśnieni. Moje pismo chciałbym skierować do wszystkich i do każdego z osobna, ale bądźcie wyrozumiali, gdyż jestem bardziej niż zwykle przygnębiony moimi dolegliwościami, które nie pozwalają mi na to. Uczynię to, gdy moja osobista sytuacja mi na to pozwoli. Wystarczy wam wiedzieć, dla waszej pociechy, że kondycja waszych dusz, jeśli nie jest wzorowa dla wszystkich, to przynajmniej dobra. A mówię to wam w naszym Panu. Wskazuje ona na wielki wzrost, który możecie osiągnąć i spowoduje on wystarczającą argumentację dla wybrańczej miłości Boga do was. Dziękujcie mu za to z głębokim uznaniem, gdyż jesteście najcenniejszym darem, jaki można od niego zapragnąć. Odpowiedzcie więc szczodrze, starając się być jego godnymi, to znaczy podobnymi do niego we wspaniałych doskonałościach znanych już wam z Pisma Świętego oraz Ewangelii. Ale o synowie, aby móc naśladować, konieczna jest codzienna refleksja nad życiem. Z rozmyślań rodzi się szacunek dla jego działań, a z szacunku pragnienie i konfrontacja z naśladowaniem. Głównie musicie zwrócić uwagę na podstawę sprawiedliwości chrześcijańskiej i na fundament dobroci, na cnotę, którą podaje się jako przykład do naśladowania. Chcę powiedzieć pokora. Pokora wewnętrzna i zewnętrzna, ale bardziej wewnętrzna niż zewnętrzna, bardziej odczuwalna niż okazywana, bardziej głęboka niż widzialna. Szanujcie się za to, kim jesteście w prawdzie, niczym, nędzą, słabością, źródłem perwersji bez granic i okoliczności łagodzących, zdolnych do zamiany dobra w zło, do przypisania sobie dobra i usprawiedliwienia zła, a z miłości do samego zła gotowymi, by deprecjonować najwyższe dobro. O synowie, za pomocą tej głęboko zakorzenionej w umyśle perswazji, po pierwsze, nigdy nie będziecie się zachwycali samymi sobą z jakiegokolwiek nawet dobrego powodu, który może przyjść wam na myśl, ponieważ każdy dar doskonały otrzymacie z góry i Bogu oddacie zawsze cześć i chwałę, nie oczekując na nic więcej niż na wynagrodzenie dobra, które czynicie. Nigdy nie skarżcie się na obelgi, po drugie, z jakiejkolwiek strony spadałyby one na was, pamiętając, że Jezus, nasz wzór i przykład, został wielokrotnie zhańbiony poprzez złość ludzi, nigdy na to się nie skarżąc. Po trzecie, Przebaczajcie wszystkim chrześcijańską miłością, mając zawsze przed oczyma przykład boskiego mistrza, który przed swoim ojcem przebaczył nawet swoim katom. Po czwarte, zawsze znoście męki, tak jak ubodzy przed Bogiem. Po piąte, nigdy nie dziwcie się zupełnie waszym słabościom, ale uznając siebie za tych, kim jesteście, zaczerwienicie się tylko z powodu swojej niekonsekwencji i niewierności Bogu, a w Nim, mając zaufanie i nadzieję, oddacie się spokojnie Jego ojcowskim ramionom, tak jak miłe dziecko tuli się w ramionach matki. Po szóste, nie wychwalajcie się zbytnio waszymi cnotami, ale powtarzając, że wszystko pochodzi od Boga, bądźcie wrażliwi na dawanie Jemu czci i chwały z nieskończonymi wyrazami wdzięczności. Po siódme, nie podejmujcie żadnego działania, nawet najbardziej obojętnego i małego, bez uprzedniego powierzenia go Bogu. Odczuwam także wasze przygnębienie jako moje. Widząc was tak rozkojarzonymi, spontanicznie przychodzi mi na myśl, by poprosić Pana, żeby rozkazał wrogowi zaprzestać tego dzikiego oblężenia, albo by podwoił w was siły do stawiania oporu wraz z miłym poddaniem się Jego najświętszej woli. Ale podczas, gdy tak bardzo ubolewam i modlę się, odczuwam również duchową radość z powodu wielkiej miłości, którą Bóg was obdarza, a znakiem rozpoznawczym tej miłości jest burza, która huczy nad waszymi głowami i wami wstrząsa. Nie jest to moje osobiste przekonanie, ale raczej jest to argument Pisma, które przestrzega przed pokusą próby zjednoczenia duszy z Bogiem. Jest to znak rozpoznawczy. Synu, przychodząc na służbę Bogu, przygotuj twoją duszę na pokusy. Porównaj mądrość Syracha 2:1. Jest to znak rozpoznawczy, moi najdrożsi synowie, najintymniejszej obecności Boga w duszy. Będę z Nim utrapieniu. Z tego powodu apostoł Jakub wzywa dusze, aby radowały się, gdy widzą, że są atakowane przez rozmaite nawałnice i liczne sprzeczności. Za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. List Jakuba Apostoła, rozdział 1, werset 2. Słuszność, moi synowie, istnieje, gdyż po walce pojawia się także nagroda, a im bardziej dusza walczy, tym bardziej mnożą się możliwości wygranej. A wiedząc, że każdemu odniesionemu zwycięstwu odpowiada pewien stopień wiecznej chwały, jak nie cieszyć się z wielu zaangażowanych w walkę w ciągu całego biegu życia? Niech pociesza was, o najdrożsi synowie, ta myśl i niech was także ożywi przykład Jezusa, który był podobnym do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. A kuszony aż do granic wytrzymałości wykrzyknął: Deus meus, quare me deliquisti, co się tłumaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Nie słuchajcie potem i nie wierzcie w to, co wam podpowiada nieprzyjaciel, aby dla jakiejś niejasnej niewierności Bóg nie skarcił was i nie chciał ukarać aż do pogrążenia waszych dusz, gdy to nie jest oczywistą prawdą, ponieważ gdy dusza jęczy i boi się obrazy Boga, nie obraża go i jest bardzo daleka od uczynienia tego. Słuchajcie bardziej mnie, gdy mówię wam, że wasz obecny stan jest efektem waszej miłości do Pana Boga i w tym samym czasie próbą nieporównywalnej miłości Boga do was. Bądźcie pewni, że Bóg może wszystko odrzucić w stworzeniu poczętym w grzechu i posiadającym niezmywalny odcisk odziedziczony po Adamie, ale absolutnie nie może odrzucić szczerego pragnienia kochania go. Dlatego jeśli sami nie możecie być pewni Jego boskiego miłosierdzia z innych powodów, musicie upewnić się przynajmniej z tego powodu. Na zakończenie możecie i musicie być spokojni i radośni wszyscy. jakże pragnąłbym być blisko was, by pocieszać was i ożywiać, aby mężnie podtrzymać próbę. Niech to uczyni jak zawsze dobry anioł. Kończę, zwracając się do każdego z was znanymi słowami królewskiego proroka. Pokładaj nadzieję w Panu, okaż się człowiekiem i niech pocieszy się twoje serce. To fragment z psalmu 27. Oraz tymi, za których anielski ojciec zwracał się do swoich synów. Niech Pan wam błogosławi i niech ma was w swojej opiece, niech ukaże wam oblicze swoje i niech roztoczy nad wami swoje miłosierdzie. Wasz oddany w Jezusie Chrystusie ojciec Pios Pietrelcine. Po skryptum, nie zapominajcie o mnie przed Jezusem. Ja przed nim o was ciągle pamiętam. Ci dwaj wasi współuczniowie już umarli? Kochani, tak się kończy list świętego ojca Pio skierowany do nowicjuszy. Jak słyszeliśmy, bardzo wiele wskazań przeróżnych, przede wszystkim takich, aby zauważać wszędzie obecność Boga. Wszystko, co czynię, na chwałę Bożą, dla Jego miłosierdzia, dlatego by oddać Mu należną cześć, by nie przysłaniać sobą ani w swoim życiu, ani w życiu innych tej Bożej obecności. Nie wiem, czy zwróciliście, kochani, na to, że poza tym pięknym wykładem, który w wersji oryginalnej jest nieustannie przeplatany cytatami łacińskimi Pisma Świętego, ojciec Pio nagle jakby w końcówce tego listu wycisza wszystko, uspokaja i tak naprawdę wskazuje tym nowicjuszom, że nie chodzi tu o jakieś ciśnienie, o jakieś ciężkie zamęczanie się, stękanie przed Panem, ale też o to, by w takim doświadczeniu zmagania się z sobą zachować pokój ducha. Pisze na zakończenie, możecie i musicie być spokojni i radośni wszyscy. A więc pokój i radość z Bożego pokoju, serce przeżywa, które mamy w sercu, pewnie automatycznie wypływa ta radość. Radość, ten entuzjazm, ta chwała Boża ma wybuchnąć z nas. Ma sprawić, że pójdzie to w nasze serca, że będziemy odważnymi świadkami, że będziemy wraz z pierwszym Alleluja gorąco wołać o Ducha Świętego. Bo czas wołania o Ducha Świętego to nie tylko uroczystość Zielonych Świątek, zesłania Ducha Świętego, Pięćdziesiątnicy, ale w szczególny sposób cały okres paschalny jest wołaniem o Ducha Świętego. Niech On przyjdzie, niech umocni, niech naszym sercom da spokój i radość. Gorąco tego, drodzy, wam i sobie życzę. Pokój i dobro.
Ojciec Pio, wierny naśladowca świętego Franciszka z Asyżu. Audycja księdza Krzysztofa Ślicznego, diecezjalnego asystenta grup modlitwy ojca Pio.